Chwała Bogu, bracia i siostry, drodzy zebrani. Chwała Bogu, no właśnie, bo dzisiaj mamy bardzo radosny dzień i myślę, że też wyczuwamy to w dzisiejszym nabożeństwie, nawet powietrze, kiedy wyjdzie się na dwór. Dzisiaj takie jest ciepłe, wiosenne, ja wolę wiosnę znacznie bardziej niż zimę, więc pomimo deszczu to powietrze bardzo dobrze mnie nastraja. I dzisiaj chciałbym właśnie mówić o radości. O radości. Jesteśmy w dniu Wigilii Bożego Narodzenia. Czyli już jutro będziemy to wszystko świętować, ale tak naprawdę już dzisiaj chyba w polskiej kulturze, we wszystkich polskich domach rozpoczynamy to świętowanie. I wielu z nas długo czekało na te dni. Ja od kilku, myślę, że mogę powiedzieć miesięcy, ponieważ jest to czas bardzo radosny. Dzisiaj po nabożeństwie jadę do mojej rodziny, do Chełma, spotkam się z moimi rodzicami, rodzeństwem. Jest to czas odpoczynku, kiedy możemy trochę odpłynąć myślami od trudów codzienności i cieszyć się z naszymi bliskimi. Ale myślę, że też ta radość, która nam towarzyszy w tych dniach, jest znacznie głębsza niż tylko z tego, że spotykam się z kimś, kogo kocham. Jest znacznie głębsza niż tylko to, że jest suto i dobrze zastawiony stół albo że otrzymujemy jakieś prezenty. Ta radość jest znacznie głębsza i znacznie większa, bo jest to znacznie większy powód do tej radości. A powodem tym jest to, że nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat. Po co? Po to, aby uwielbić swego Ojca, ale również po to, aby nas zbawić i dać nam tę radość. I właśnie historię radości dzisiaj chciałbym, abyśmy rozważyli. Zachęcam, otwórzmy Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział. Będziemy czytać od wersetu 39 do 56, czyli odwiedziny Marii u Elżbiety oraz modlitwa, czy taki hymn pochwalny Marii. Kontekstem tego fragmentu w Ewangelii Łukasza od samego początku najpierw dowiadujemy się o celu tej księgi, że została ona napisana do Teofila, Greka, któremu Łukasz chce opowiedzieć, jak to było z życiem Chrystusa. I później mamy historię, którą opisuje tylko ewangelista Łukasz, czyli to, jak anioł Gabriel przyszedł do Zachariasza, do kapłana i powiedział mu o tym, że jego żona, która była już w podeszłym wieku i była bezpłodna, zajdzie w ciążę i urodzi syna. I Zachariasz nie uwierzył aniołowi. To znaczy chciał się upewnić, sprawdzić, czy to na pewno tak jest, jak on powiedział. Więc mówi, a po czym ja to poznam, a jak to się stanie? I w związku z tym, że nie uwierzył albo powątpiewał, został ukarany i na 9 miesięcy została odebrana mu mowa. Następnie po historii z Zachariaszem mamy ponownie anioła Gabriela, który tym razem odwiedza Marię. Młodą dziewczynę, mogła mieć między 12 a 15 lat. To bardzo wczesny wiek nastoletni. I przychodzi do niej anioł Gabriel i mówi jej podobne słowa, tylko że jeszcze bardziej cudowne, jeszcze bardziej niezwykłe, że oto ona zajdzie w ciążę z działania Ducha Świętego, ponieważ jeszcze nie jest mężatką, nie współżyła jeszcze z mężem, zajdzie w ciążę i urodzi Syna Bożego i nazwie Go Jezus. Na co Maria w przeciwieństwie do Zachariasza odpowiedziała, oto jestem gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według słowa Twego. I później czytamy właśnie te słowa, którymi teraz się zapoznamy. Będę dzisiaj używał tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Od 39 do 56 wersetu. W tych dniach Maria wybrała się w drogę i pośpiesznie udała się w górskie strony do pewnego miasta w Judei. Tam weszła do domu Zachariasza i przywitała Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, płód w jej łonie gwałtownie się poruszył i została napełniona Duchem Świętym. Wtedy wykrzyknęła, błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony owoc Twojego łona. Czemu zawdzięczam to, że przybyła do mnie matka mojego Pana? Bo gdy Twoje powitanie dotarło do moich uszu, dziecko w moim łonie poruszyło się z radości. Szczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana. Wtedy Maria wypowiedziała, moja dusza wywyższa Pana. Mój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu wybawcy, gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej, bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie trwa przez pokolenia dla tych, którzy okazują Mu cześć. Okazał moc swoim ramieniem, rozproszył tych, którzy chełpią się zamysłami swoich serc. Władców zrzucił z tronów, a pokornych wywyższył. Potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Ujął się za swoim sługą Izraelem. Okazał miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. I Maria pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, po czym wróciła do swojego domu. Panie nasz i Boże, dziękujemy Tobie za nasze dzisiejsze spotkanie, za nasze dzisiejsze zgromadzenie. Panie, jesteśmy tutaj, aby cieszyć się. Panie, aby cieszyć się z tego, że Ty przyszedłeś na świat i celem Twojego przyjścia było Twoje uwielbienie, ale też nasze zbawienie i wielka radość. Panie, dziękujemy Tobie za to, że w sposób szczególny możemy dzisiaj nad tym się pochylić. Dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo, przez które do nas przemawiasz. Dziękujemy Tobie, Panie, za każdą osobę, która jest dzisiaj w tym miejscu. Wiele z naszych braci i sióstr, członków naszego zboru i sympatyków wyjechało, Panie. Prosimy o to, aby oni również dzisiaj mieli czas w dobrej społeczności z Tobą i z innymi wierzącymi. Panie, prosimy, błogosław nasze nabożeństwo i wszystkie inne miejsca na świecie, gdzie dzisiaj ludzie spotykają się, aby Tobie oddawać chwałę. Panie, prosimy, bądź obecny pośród nas. Przemieniaj nas przez swoje słowo. Przemawiaj do nas przez swoje słowo. Panie, pragniemy być radośni, tą najgłębszą ze wszystkich radości. Panie, kieruj nami. Amen. Amen. Więc znajdujemy w wersecie 39 informację o tym, że Maria wybrała się w drogę do Elżbiety. I nie wiemy tak naprawdę do jakiego miasta. Mamy tylko napisane, że do Judei i nie wiemy też bezpośrednio, dlaczego wybrała się w drogę. Myślę, że anioł, który powiedział w 36 wersecie Marii, że jej krewna Elżbieta jest w ciąży, myślę, że Maria może chciała to sprawdzić albo upewnić się w tym, że to wszystko tak się faktycznie dzieje. Może chciała pójść do Elżbiety jako tej, która również doświadczyła cudu niezwykłego i z nią spędzić ten czas. Więc wybrała się w drogę z Nazaretu do Judei, to jest co najmniej kilkadziesiąt kilometrów. Musiała włożyć w to dosyć dużo wysiłku, ale udała się do Elżbiety. I kiedy weszła do jej domu, do domu Zachariasza, przywitała się z Elżbietą. I czytamy w 43 wersecie, że gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, płód w jej łonie gwałtownie się poruszył i została napełniona Duchem Świętym. Elżbieta usłyszała głos Marii i Jan Chrzciciel, będę używał słowa dziecko, tutaj zostało użyte słowo płód, ale w oryginale jest to to samo słowo, które oznacza po prostu dziecko w każdym innym fragmencie. Dziecko w jej łonie, czyli Jan Chrzciciel, poruszył się i poruszył się z radości, o tym mówi werset 44. Poruszył się z radości, kiedy usłyszał głos Marii, bo wiedział, że w łonie Marii jest jego Pan, Jezus Chrystus. I myślę, że to jest bardzo ciekawa, taka prorocza zapowiedź przyszłości, czyli służby Jana Chrzciciela, który przed Jezusem zapowiadał przyjście Mesjasza i nawoływał do pokuty. To tutaj już mamy ukazaną zapowiedź właśnie tego. Ciekawe też jest to, że pierwszą osobą, która rozpoznała Mesjasza, jest nienarodzone dziecko. Nienarodzone dziecko jako pierwsze rozpoznało Mesjasza. Jan Chrzciciel z radości poruszył się. I bardzo dużo Ewangelia Łukasza, szczególnie Ewangelia Jana, mówią o Duchu Świętym i mówią o tym, że Jezus chrzci Duchem Świętym. Jan Chrzciciel mówił, ja chrzczę was wodą, ale przyjdzie Jezus, ochrzci was Duchem Świętym. I tu chyba znowu mamy zapowiedź tego, bo przychodzi Jezus jeszcze w łonie swojej ziemskiej mamy i Maria i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Jezus jest tym, który tego ducha daje. I w przypływie tego napełnienia, tej radości, w 42 wersecie wykrzyknęła do Marii: błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony owoc Twojego łona. Być błogosławionym oznacza otrzymać specjalną łaskę albo przychylność z Bożej strony. Jakąś niezwykłą. I zazwyczaj słowa, obyś był błogosławiony, składa się jako życzenie. Ja dzisiaj od wielu z was usłyszałem takie słowa. Błogosławieństwa Bożego, Samuelu. Dziękuję za nie serdecznie. Niech tak się stanie. Ale dla Marii to nie były już tylko życzenia. W życiu Marii już to się spełniło. Ona została ubłogosławiona przez Boga. I w związku z tym też nazwana jest szczęśliwą. Myślę, że też tutaj warto wtrącić jeden komentarz. Jak wszyscy wiemy, w naszym kraju bardzo silnie rozwinięty jest kult Marii. Wierzymy, że jest to niebiblijne, nie wynika to z Pisma Świętego, jest to czymś niewłaściwym. Ale myślę, że przez to też my często podkreślamy, no Maria była tylko człowiekiem. Maria była tylko kobietą. Myślę, że my trochę przeginamy w drugą stronę. Bo Maria owszem była człowiekiem. Oczywiście, że tak. Nie modlimy się do niej, nie czcimy jej, była człowiekiem. Ale była człowiekiem wielkiej wiary i wielkiej odwagi. Jest napisane, że jest ona błogosławiona pośród wszystkich innych kobiet. I tak jak Abraham, Mojżesz czy apostoł Paweł byli ludźmi szczególnymi, ludźmi wiary, oddania dla Bożej sprawy, tak też myślę, że Maria jest przykładem takiej szczególnej osoby, którą Bóg sobie upatrzył i dał jej specjalną misję. Więc owszem, była ona człowiekiem, nie czcimy jej, nie modlimy się do niej, ale jest ona dla mnie na pewno wielkim przykładem i wielką zachętą. Bo Zachariasz, który był kapłanem i od wielu lat chodził z Bogiem, nie uwierzył Słowu Bożemu. A młoda nastolatka uwierzyła i powiedziała, jestem gotowa służyć Panu memu. Niech mi się stanie według słowa Twego. Następnie Elżbieta w 43 wersecie mówi dalej. Czemu zawdzięczam to, że przybyła do mnie matka mojego Pana? Bo gdy Twoje powitanie dotarło do moich uszu, dziecko w moim łonie poruszyło się z radości. Szczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana. Więc przez to szczególne poruszenie i przez to napełnienie Duchem Świętym Elżbieta też zrozumiała, że nie przychodzi do niej tylko Maria, jej krewna, ale mówi, czemu zawdzięczam to, że przyszła do mnie matka mojego Pana. I myślę, że nacisk tutaj jest właśnie na tego Pana. Ona już wie, że to jest ktoś szczególny, kogo ma urodzić Maria. I jest widać taką radość i takie uniżenie i pokorę. Czemu ja to zawdzięczam? Jak to się stało, że spotkał mnie ten przywilej, że odwiedził mnie mój Pan? I ponownie wypowiada w stronę Marii, szczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Boga. Dlatego też wybrałem to tłumaczenie dzisiaj Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, ponieważ tu jest rozróżnienie pomiędzy błogosławieństwem a byciem szczęśliwym. Jest faktycznie użyte słowo błogosławiony w wersecie 42, ale później, kiedy Biblia Warszawska mówi o byciu ubłogosławionym, tak naprawdę chyba poprawniejszym tłumaczeniem, tak mówią tłumacze, byłoby szczęśliwy, ponieważ to Boże błogosławieństwo wiąże się właśnie ze szczęściem. Chodzi już o efekt tego błogosławieństwa. Więc Maria jest nazwana szczęśliwą, bo uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana. I myślę, że to właśnie pięknie kontrastuje w słowach żony Zachariasza, która ma swojego męża, który nie zaufał Panu, i swoją krewną, która zaufała. Więc to jest pierwsza część tego tekstu, który dzisiaj omawiamy. Tekst niezwykły, bo mamy obraz dwóch kobiet, które doznały cudów w swoim życiu. Jedna, można by powiedzieć, że jest za stara, aby urodzić dzieci. To może nieładnie brzmi. Druga jest za młoda, aby urodzić dzieci. Jedna była bezpłodna, druga nie współżyła jeszcze z mężem, a jednak obie doznały błogosławieństwa Bożego. I w obu słowach, w obu tych postawach widzimy wielką radość i wielką pokorę i taki zaszczyt z tego, że mogą w tym wszystkim uczestniczyć. I to działanie Boże sprawia, że są one ubłogosławione, a w związku z tym, że Maria jest ubłogosławiona, jest też bardzo, bardzo szczęśliwa. I w przypływie tego szczęścia wypowiada następujące słowa od wersetu 46. Moja dusza wywyższa Pana. Mój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu wybawcy, gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej. Bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy okazują Mu cześć. 2 tygodnie temu na nabożeństwie środowym omawialiśmy psalm 25. I tam Dawid użył bardzo podobnego zwrotu, jakiego używa Maria. Mianowicie, moja dusza wywyższa Pana. Moja dusza, czyli to moje najgłębsze ja, to wszystko to, co jest we mnie, To nie są tylko słowa, to nie są tylko gesty, ale to całe moje wnętrze, wszystko to, co sprawia, że ja Samuel to jestem ja Samuel. To tak Maria mówi, moja dusza wywyższa Pana. I zaraz później dodaje, a mój duch raduje się dzięki Bogu. Mój duch raduje się dzięki Bogu. Raduje się. Dlaczego? Bo Pan Bóg zadziałał w moim życiu. I tutaj chciałbym zatrzymać się na dłużej. Mianowicie Biblia bardzo, bardzo dużo mówi o radości. Jest to chyba jedna z najważniejszych cech chrześcijan. To właśnie radość. Kiedy człowiek dostępuje nowego narodzenia i kiedy w modlitwie powierza swoje życie Bogu i podejmuje decyzję tego, że chce Go naśladować w swojej codzienności, to co jako pierwsze pojawia się w sercu tego człowieka? Radość się pojawia. Radość. Przeczytam 11 wersetów mówiących o radości. A to tylko wstęp do wszystkich innych. Psalm 14, werset 7 mówi: oto przyszło z Syjonu zbawienie Izraela, kiedy Pan odwróci niewolę ludu swojego. Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael. Psalm 100, werset 2: słuszcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Psalm 32, werset 11: weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Psalm 67, werset 5: niech się radują i weselą narody, gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie i kierujesz narodami tej ziemi. O Jezusie księga Izajasza mówi, że jest On mężem boleści. I to prawda, wielu bolesnych rzeczy Jezus Chrystus, nasz Pan, doświadczył w swoim ziemskim życiu. A mimo to w Ewangelii Mateusza 5:12 mówi: radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Albo w Łukasza 20:20: radujcie się raczej z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. Albo apostoł Paweł w Rzymian 12:12 mówi, że jesteśmy w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. 3 wersety dalej mówi: weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi. W 1 Tesaloniczan 5:16 mówi: zawsze się radujcie. Filipian 3:1: ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. W końcu Filipian 4:4: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. 11 wersetów. Jest ich kilkaset mówiących o radości w życiu człowieka wierzącego. I wszystkie one mówią o tym, że człowiek, który ufa Bogu, jest radosny. I to jest głęboka i prawdziwa radość. Nie z powodu tego, jaki on jest, albo co ma, albo co osiągnął. Ale jest radosny z powodu tego, co Bóg dla niego zrobił. Jaki jest Bóg i co czyni w moim życiu. Nie jest to jakaś głupia albo błaha radość. Nie wynika ona z nas, ale wynika ona z Bożego działania. I myślę, że z odwagą mogę powiedzieć, że radość w życiu chrześcijańskim nie jest opcjonalna, ale jest obowiązkowa. Radość w życiu chrześcijańskim nie jest opcjonalna, ale jest obowiązkowa. I tu od razu należy powiedzieć, że życie chrześcijańskie, owszem, jest ciężkie. Nasze życie jest bardzo trudne. Od naszej młodości, kiedy zaczynamy wchodzić w dorosłość, aż po naszą starość, wiele, wiele trudnych rzeczy nas spotyka. Często o tym tutaj mówimy, że chrześcijanie doznają bólu, doznają cierpienia, chrześcijanie chorują, chrześcijanie są zasmucani życiowymi tragediami, chrześcijanie są również zasmucani swoim grzechem, często są biedni, często są upokarzani, chrześcijanie często bywają niezrozumieni przez swoich bliskich, a mimo to chrześcijanie są radośni. Paweł doświadczał, apostoł Paweł, ogromnej ilości smutków i prześladowań i wielkiego bólu i duchowego, kiedy odchodzili jego bliscy współpracownicy, jak na przykład Demas, ale też wiele bólu fizycznego, kiedy był kamienowany. Był bardzo bliski tego, aby utracić wzrok, tak mówi wielu biblistów. I Paweł pisze w 2 Koryntian 6:10: jesteśmy jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jesteśmy jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jako nie mający nic, a jednak wszystko posiadający. Oto słowa apostoła Pawła, którego życie naprawdę było trudne. I on mógł to powiedzieć dlatego, że radość chrześcijańska nie wynika z tego, co on robił, ale wynika z tego, co Bóg dla niego zrobił i co Bóg czynił przez niego. Radość chrześcijańska wynika z tego, że doświadczamy zbawienia, że zbliżamy się do Boga, że czeka nas życie wieczne i możemy żyć w nadziei na wieczność i przejść przez wszystkie życiowe doliny i trudności, bo wiemy, gdzie zmierzamy. Radość chrześcijańska płynie w naszych sercach dlatego, że możemy doświadczać prawdziwych i szczerych, głębokich relacji z ludźmi w Kościele. To im możemy w pełni zaufać i na nich często możemy się oprzeć w naszych trudnych sytuacjach. Ta radość wynika z tego, że mamy świadomość Bożej łaski i Bożej suwerenności, że niezależnie co się dzieje z moim życiem, mój Pan czuwa nade mną. Drodzy, ileż powodów do radości. Ileż powodów do radości. W pierwszym liście Piotra 1:6-7 apostoł Piotr pisze: weselcie się. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Więc on przyznaje to, że owszem, bywacie zasmuceni. Bywamy zasmuceni różnorodnymi próbami i doświadczeniami. Ale dlaczego jesteśmy doświadczani? No dla Bożej chwały. Dlatego, że Bóg nas przygotowuje na spotkanie z Nim. Więc niech nawet te smutki prowadzą do radości. Do prawdziwej radości w Bogu. Więc możemy być radośni, bo czeka nas spotkanie z Chrystusem. I w tym życiu, owszem, wiele jest powodów do smutku. Ale w Panu jest znacznie więcej powodów do radości. W życiu jest wiele powodów do smutku, ale w Panu jest znacznie więcej powodów do radości. I Maria musiała się spodziewać trudności związanych z tym, że zaszła w ciążę. Musiała się spodziewać tego, na przykład, co powie rodzicom. Prawdopodobnie mieszkała w ich domu. Co powie Józefowi? Co powiedzą przyjaciele, kiedy ona powie: no zaszłam w ciążę z Ducha Świętego. Jak zareagują? Groziła jej śmierć przez ukamienowanie. Groziło jej wykluczenie społeczne. Musiała sobie z tego zdawać sprawę. A mimo to mówi: jestem ubłogosławiona. Jestem szczęśliwa pomiędzy wszystkimi innymi kobietami. A wiele, wiele innych trudności, z których na pewno sobie nie zdawała sprawy, jeszcze do niej przyszło. Mówi: mój duch raduje się dzięki mojemu wybawcy, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy okazują Mu cześć. Bracia i siostry, radujmy się. Radujmy się i cieszmy się, bo my mamy z czego. Naprawdę mamy z czego. I zadajmy sobie pytanie, czy kiedy jestem pośród moich znajomych gdzieś w świecie i kiedy oni patrzą na mnie, to czy widzą tę radość? Czy widzą tę radość? Powinni ją zobaczyć. Nie mówię, że to jest zawsze uśmiech na twarzy, bo to nie jest tylko związane z uśmiechem na twarzy, ale to jest wewnętrzny, życiowy sposób bycia i zachowywania się. Chrześcijanin jest człowiekiem radosnym z powodu tego, co zrobił dla niego Chrystus. Bo on przyszedł na świat, aby nas zbawić. On urodził się w Betlejem, w małej wiosce, w wielkiej biedzie. On wiódł bardzo trudne życie. On umarł i został pogrzebany, ale na krzyżu przelał swoją krew dla naszego zbawienia. Na krzyżu wyratował nas od wiecznego potępienia i przeznaczył nas do tego, byśmy byli z Nim na wieki. On zmartwychwstał i On pokonał śmierć, a teraz siedzi po prawicy swego Ojca i powiedział, że idzie przygotować nam miejsce. I wierzę, że to miejsce teraz przygotowuje, a kiedy skończy, przyjdzie po nas, abyśmy i my byli tam, gdzie On. Ileż powodów do radości. Więc On przyszedł na świat dla Bożej chwały i jestem przekonany, że przyszedł na świat dla naszej radości. On umarł na krzyżu dla Bożej chwały, ale wierzę też, że umarł na krzyżu dla naszej radości i On zmartwychwstał dla Bożej chwały, ale zmartwychwstał nas też dla naszej radości, abyśmy my mogli się tym cieszyć. Więc radujmy się, bo mamy z czego. A jeśli brak ci, drogi bracie, droga siostro, drogi gościu, jeśli brak ci radości chrześcijańskiej, prawdziwej i szczerej, głębokiej radości, która towarzyszy nawet w chwilach smutku, to proś o nią Boga. To On jest tym, który obdarza tą radością. My sami z siebie jej nie wykrzesamy. To Pan Bóg może nam ją tylko dać. Proś Boga o przebaczenie twoich grzechów. Proś Go o zmianę twojego życia. Proś Go o to, aby dał ci tę prawdziwą radość do serca. Radość z powodu tego, kim On jest i jaki On jest. I co zrobił dla nas grzesznych ludzi. Król Dawid po bardzo poważnym i wielkim upadku, po cudzołóstwie z Batszebą i wielomiesięcznym kłamstwie, w psalmie 51 tak zwraca się do Boga w 14 wersecie. Mówi: Boże, przywróć mi radość z mojego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Panie, przywróć mi radość z powodu mojego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. On do Boga modli się o tę radość i Jego prosi. Jeśli również pragniesz tej radości, wołaj do Boga i proś Go o to, aby przywrócił ci ją, albo aby cię nią obdarzył, aby wsparł cię duchem ochoczym. Dziś, jutro, pojutrze pamiętajmy o tym, że cieszymy się z tego, jaki jest Bóg. Jak śpiewamy, radość dziś nastała, radość niebywała. Dlatego też ja bardzo czekam na te święta, bo są one dla mnie zawsze powodem do ogromnej radości i co roku bardzo ważnym przypomnieniem, że mam się z czego cieszyć. Pośród smutków i trudów codzienności mam się z czego cieszyć i to taką radością, jakiej nie ma nikt, kto nigdy nie zaufał Bogu. Jeszcze jedna myśl, zanim zakończymy. Wersety 51 do 55. Maria mówi tak, że Bóg okazał siłę swoim ramieniem, rozproszył tych, którzy chełpią się zamysłami swoich serc, władców zrzucił z tronów, a pokornych wywyższył, potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Ujął się za swoim sługą Izraelem przez wzgląd na miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomkom na wieki. Drodzy, w tych kilku wersetach widzę jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, Bóg patrzy inaczej niż patrzą ludzie. Bóg patrzy inaczej niż patrzą ludzie. I to, co często imponuje temu światu, wcale nie imponuje Bogu. I wykształcenie, majątek, posiadłości, nagrody, awanse, pozycja społeczna, osiągnięcia, wygląd, to wszystko owszem jest ważne, ale Bogu tym nie zaimponujemy. Na co Bóg prawdziwie patrzy i co Mu prawdziwie się podoba? Werset 48. Maria mówi, że zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Bóg wybrał właśnie Marię, to tu mamy odpowiedź. Ona mówi, że zwrócił uwagę na jej pokorę. A werset 50 mówi, że jego miłosierdzie trwa przez pokolenia dla tych, którzy okazują mu cześć. To stwierdzenie okazują mu cześć oznacza bogobojność. Pan Bóg patrzy na serce. Pan Bóg patrzy na pokorę i Pan Bóg patrzy na bogobojność. Pan Bóg patrzy inaczej niż ludzie. W ogóle w tym fragmencie, jak już zauważyliśmy, Bóg przychodzi do dwóch kobiet. Dla dwóch kobiet, które w oczach ludzi niczym specjalnym nie mogły się wykazać, ale w Bożych oczach miały ogromną wartość i doznały wielkiego błogosławieństwa. I to jest dla nas zachęta i ostrzeżenie. Zachęta dlatego, że może jesteś tutaj dzisiaj i w oczach świata być może nie masz nic, czym możesz zaimponować. Może siedzisz tutaj w smutku z powodu różnych trudnych sytuacji, które cię ostatnio spotkały. Może nie jesteś z żadnej wielkiej jakiejś rodziny, nie masz znanego nazwiska. Może nie masz wykształcenia, ciężko przychodzi ci nauka. Może słabo zarabiasz, ledwie wystarcza pieniędzy do pierwszego. Może masz trudne relacje z innymi. Może inni się z ciebie śmieją. Może jesteś już w podeszłym wieku i nikt nie chce się z tobą liczyć. Albo jesteś jeszcze w bardzo młodym wieku i nikt jeszcze nie chce się z tobą liczyć. Może nie masz dobrej postawy albo postury, imponującej pracy albo osiągnięć, żadnych wielkich rzeczy, charakteru, który sprawia, że jesteś popularny. Chcę ciebie zachęcić. Bądź czujny, bo Bóg może dokonać dla ciebie i przez ciebie wielkich rzeczy. Pozostań pokorny, pokorna. Pozostań Mu wierny, wierna. Oddawaj Mu cześć. Niech w twoim sercu gości bogobojność. Bóg na to patrzy, bo patrzy inaczej niż ludzie. Na pokorę, na bogobojność i to wszystko przeradza się w posłuszeństwo Jemu. A jeśli może masz któreś z tych rzeczy, które wymieniłem, albo jeszcze inne, to niech wszystko to, co masz, służy Bogu. I wszystko to, co masz, niech ukazuje, że nie to, co posiadasz, jest dla ciebie najważniejsze, ale Bóg jest dla ciebie najważniejszy. Więc wszystko to, co masz, masz po to, aby wskazywać na Niego. Pozostań bogobojny i pokorny. Bóg wybrał najmłodszego i pogardanego przez braci Józefa, aby był namiestnikiem Egiptu. Bóg wybrał jąkającego się i przestraszonego Mojżesza, aby wyprowadził naród izraelski z Egiptu. Bóg wybrał najmłodszego i słabego, wątłego z wyglądu Dawida, aby został największym królem Izraela. Bóg wybrał rybaka Piotra, aby został jednym z najważniejszych apostołów. Bóg wybrał łatwo poddającego się i szybko zniechęcającego się Eliasza, aby zesłać z nieba ogień i wstrzymać deszcz na kilka lat. Bóg wybrał w oczach ludzkich dziwaka, Jana Chrzciciela, aby był największym ze wszystkich proroków. Bóg wybrał starszą kobietę, Elżbietę, aby urodziła największego z proroków. I Bóg wybrał nastolatkę, aby wydała na świat i wychowała Syna Bożego. Pan Bóg patrzy inaczej niż ludzie. Miejmy tego świadomość. Bóg patrzy na pokorę, na bogobojność. To wszystko owocuje posłuszeństwem. Więc pozostańmy właśnie w takiej pokorze i takiej bogobojności i zdrowej radości, płynącej z tego, jaki jest Bóg i co dla nas uczynił. Pamiętajmy, że wszystko to, co mamy i co zostało nam dane, jest środkiem do tego, by wskazywać na Boga i jest środkiem do uwielbienia Boga. Wszystko to, co mamy, mamy dlatego, że On nam to dał. Podsumowując to dzisiejsze rozważanie. Drodzy, Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy inaczej niż ludzie. I my, jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, wszyscy ci, którzy prawdziwie zaufali Bogu, chcą za Nim podążać w swoim życiu, pragną służyć Mu wszystkim, co mają. Wszyscy ci, którzy doznali nowego narodzenia i zbawienia, prawdziwie mają się z czego cieszyć. Więc cieszmy się. Niech radość faktycznie cechuje naszą codzienność. Nawet wtedy, kiedy jest trudno, niech radość się w nas przejawia. Bo w życiu wiele jest powodów do smutku, ale w Panu znacznie więcej jest powodów do radości. Jeśli brak ci tej radości, proś o nią Boga, aby cię nią obdarzył lub aby ci ją przywrócił. Bóg jest dobry i kiedy prosimy Go o chleb, to nie da nam kamienia, a kiedy prosimy Go o rybę, to nie da nam węża. Proś z wiarą i ufnością, że On cię może tym obdarzyć. I to właśnie świętujemy. Niech tak będzie w czasie tych najbliższych kilku dni. Niech nasza radość będzie pełna, bo Bóg jest dobry i łaskawy i kochający i przyszedł na świat dla swojej chwały i wierzę, że dla naszej radości. Więc bądźmy ludźmi radosnymi. Jak powiedział apostoł Paweł, często jako zasmuceni, ale zawsze radośni. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jako nie mający nic, a jednak wszystko posiadający. Moja dusza wywyższa Pana. Mój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu wybawcy, gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej, bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy okazują Mu cześć. Amen.